Drodzy w Chrystusie, pastor przyszedł do mnie w tygodniu, czy usłużę słowem. Zgodziłem się, ale przyznam się, że chyba trochę mało czasu miałem mimo wszystko. Głównie ze swojej opieszałości pewnie. To jak patrzę na Słowo Boże, to wydaje mi się, że na którejkolwiek stronie otworzę, to już chyba tu mówiłem, już chyba tu mówiłem. No, człowiek po 50. Nie wiem, ile razy przemawiałem, ale z pewnością kilkadziesiąt razy i tak ciągle mi się wydaje, że tylko się powtarzam. I na pewno tak jest. I na pewno tak jest. I tylko tak sobie pomyślałem, że w zasadzie no, może nie trzeba się aż tak tym przejmować, że się powtarzamy. Ja ostatnio miałem, znaczy ostatnio, kiedyś miałem jakąś taką sytuację, gdzie ktoś mnie poprosił, żeby mu pomóc z jakimś zadaniem matematycznym na poziomie średniej szkoły. I moi kochani, jak byłem w szkole, no należałem do tych, co z matematyki akurat pomagali innym. Nie miałem żadnych kłopotów, na sprawdziany szedłem z lekkim sercem. Nigdy nie byłem podenerwowany. Przed polskim to drżałem cały, a przed matematyką zupełnie na luzie. I tak mi się wydawało, że tak zawsze będzie. Jeszcze dzieciom chyba też pomagałem. Wiecie, kochani, w tej chwili nie potrafię. Okazuje się, że zadania, ja nie wiem, czy z gimnazjum, czy ze średniej szkoły, ale okazuje się, że w tej chwili są już taką trudnością. Dlaczego się tak dzieje? Niestety zapominamy. Coś, czego nie ćwiczymy cały czas, po pewnym czasie zapominamy. Proste wzory, proste twierdzenia odeszły w niepamięć. Owszem, pozostało coś takiego jak dodawanie, dzielenie, to jak najbardziej. Może jakieś procenty, sinusy, kosinusy, to jeszcze tak. Ale pozostałe rzeczy no gdzieś tam się ulotniły. I to jest właśnie chyba przykład na to, że my sobie musimy przypominać. Musimy sobie przypominać, musimy czytać Ewangelię, musimy czytać Słowo Boże, bo inaczej zapomniemy. Nam się wydaje, że to już znamy, to już pamiętamy, tyle razy to słyszeliśmy i tylko najgorzej jest, moi kochani, w naszym życiu. Nie wiem, czy zauważyliście, że wiemy, że należy postąpić tak i tak i tylko jak przyjdzie co do czego, jest sytuacja życiowa jakaś, gdzie potrzeba zachować się niestandardowo, tylko tak jak Ewangelia uczy. I okazuje się, że choć tyle razy słuchaliśmy, tyle razy rozmyślaliśmy, jak ja się zachowam w takiej sytuacji, no jak on mógł się zachować, jak gdzieś tam czytamy jakąś przypowieść czy coś, a przychodzi co do czego i my właśnie bardzo często tak się zachowujemy. Okazuje się, że tak dużo napomnień, tak dużo przykładów, a ciągle nam brakuje w życiu. W tej chwili chciałem odczytać z Ewangelii Marka, drugi rozdział, bardzo krótki fragment. W zasadzie zdarzenie, które nie jest jakąś nauką, chociaż na końcu Pan Jezus wyraża pewną myśl, taką pouczającą. Natomiast wydarzenie historyczne, łatwe, myślę, że dla każdego bardzo dobrze znane. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, drugi rozdział i od 13 wersetu jest zapisana taka krótka historia do wersetu 17, od 14, przepraszam, od 14. Przeczytajmy może ją w całości na początek. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. Ten stał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, w Wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i z Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Krótki fragment, jedno z wielu zdarzeń, które mamy zapisane w Ewangeliach. I no, na pierwszy rzut oka pewnie się wydaje, że no, nic specjalnego takiego. Pan Jezus powołuje jednego z uczniów. Powoływał uczniów wielu, w tym powołał 12 apostołów. Tych 12 wybrał szczególnie. Jednym z nich jest właśnie Mateusz i wcześniejsza Ewangelia, bo odczytałem z Ewangelii Marka, wcześniejsza Ewangelia jest autorstwa najprawdopodobniej właśnie tego apostoła. Wychowany jestem w domu chrześcijańskim od urodzenia i, moi kochani, tą historię znam od dziecka. Muszę powiedzieć, że kiedyś, jak ją czytałem, to w ogóle sobie wyobrażałem ją jakoś inaczej niż w tej chwili. To myślę, że też jest charakterystyczne, że my, jak dojrzewamy, jak doroślejemy, to pewne rzeczy najpierw patrzymy po dziecinnemu, po młodzieńczemu, później patrzymy jeszcze trochę inaczej. Jak byłem młodym człowiekiem, zawsze byłem zaszokowany wręcz, jak człowiek, odpowiedzialny człowiek, celnik, to jest urzędnik państwowy, prawda? Jak taki człowiek mógł tylko na jedno słowo człowieka, którego nie znał, bo on z Panem Jezusem nie miał przecież do czynienia. No chyba, że, bo Pan Jezus już był sławny, to może już tam słyszał, ale wygląda na to, że jeszcze do tej pory się ze sobą nie zetknęli, że jest to pierwsze ich spotkanie. Jak to jest możliwe, że teraz ktoś jest aż tak nieodpowiedzialny, że na słowo jednego nieznanego człowieka jest w pracy, zajmuje się czymś konkretnym, znajduje się w komorze, gdzie ma wyznaczone specjalne zadania, swoje miejsce pracy. Wiecie, no to wszystko zostawia i idzie. No jakby dzisiaj ktoś się tak zachował, to obawiam się, że potraktowalibyśmy go jako człowieka niezrównoważonego wręcz. No, a jeszcze zwłaszcza w tej dobie, gdzie o pracę wiemy, jak jest trudno i co więcej, zapowiada się, że coraz większe to bezrobocie jeszcze może być. Żeby tak potraktować pracę. A jak było za czasów Pana Jezusa? Nie odpowiemy sobie na to w 100%, ale jestem przekonany, że o pracę było może jeszcze trudniej. Weźmy pod uwagę to, że kobiety prawie w ogóle nie pracowały, prawda? Pracowali praktycznie sami mężczyźni. Jest taka przypowieść, która mówi, że najmowano robotników co którąś tam godzinę do winnicy, prawda? I kiedy przyszedł gospodarz w południe, to znowu zastał ludzi, którzy byli bez pracy. Zdaje się, że tam było dużo ludzi bez pracy. To jest tylko przypowieść, ale ja myślę, że przypowieści, które wypowiadał Pan, wypowiadał takie z życia, czyli i tam było ciężko o pracę. Takie pytanie, jakby Pan teraz do mnie powiedział: zostaw pracę, chodź za mną. Co bym zrobił? Mam wrażenie, no musiałbym przeanalizować dokładniej, nie wiem, czy też się nad tym zastanawialiście, ale mam wrażenie, że Pan Jezus brał ze sobą, powoływał do siebie tych, którzy byli wolni, którzy nie mieli rodzin, którzy nie mieli zobowiązań. I myślę, że no, o tyle może było też łatwiej, prawda? Bo jeżeli nie mam żony, nie mam dzieci, no to może jest łatwiej się zdecydować. Możliwe, że to wynika z mądrości naszego Pana, że Pan sobie też zdawał sprawę, że nie może brać kogoś, kto ma obowiązki, kto ma zobowiązania, kto ślubował pewne rzeczy innym ludziom. Ale jakby nie było patrzeć, Bo teraz sobie tak patrzę, że są tu wolne osoby, jest Radek, jest Sylwia. O, jest Andrzej. Jakby oni usłyszeli, pójdź za mną, czy byliby gotowi? Może tak. Nie chcę pytać i nie chcę się dłużej nad tym zastanawiać, ale to trudna decyzja. I moi kochani, Mateusz jest takim człowiekiem, któremu nie potrzeba drugi raz mówić. Nie potrzeba go przekonywać. Nie potrzeba go zachęcać. Wstał i poszedł za nim. Ja od dzieciństwa jakoś sobie tak zawsze wyobrażałem tą sytuację, bo wspomniałem, że jakoś przedtem patrzyłem inaczej. No, od dzieciństwa patrzyłem na to tak, że no jest człowiek, który jest w takiej budce, jakoś nie wiem, tak sobie dawniej wyobrażałem, może to na skutek jakiegoś filmu, który oglądałem, jak jest jakiś strażnik, ma taką budkę, czy to wojskowy, czy jakiś tam właśnie przy granicy, tam stoi, pilnuje granicy. Nie wiem, dlaczego takie skojarzenie, bo to jest coś innego przecież, cło które o którym tutaj jest napisane, a strażnik wojskowy, który pilnuje pogranicza, ale jakoś sobie tak to ciągle wyobrażałem, że jakaś taka niewielka izdebka i tam jest jeden człowiek, który się zajmuje takim procederem. W tej chwili patrzę na to inaczej. Bo zauważmy, że jakby to był tylko jeden człowiek i byłby to urzędnik, jeżeli by odszedł z tego stanowiska, to nie wiem, czy nawet armia rzymska by go nie szukała. Czy by nie skończyło się to dla niego tragicznie. Bo opuścił swoje miejsce pracy, zlekceważył obowiązki, które na nim spoczywały. Natomiast teraz, jak tak czytam, to widzę, że sytuacja raczej była zupełnie inna, bo zauważmy, że dalej jest powiedziane, ten następny werset mówi, gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem. A więc skoro było wielu celników, no to nie mogła być to taka sytuacja, że był tylko on jeden i nikt więcej. Generalnie celnicy wszyscy się o tym dowiedzieli. Ktoś pewnie został tam w pracy, bo taki jest obowiązek, ale tych celników było tam więcej. To nie wiemy, jak to do końca wyglądało, ale to nie był jedyny celnik. I wszystko wskazuje na to, że nie zrobił żadnego przestępstwa, po prostu zrezygnował z pracy. Wybrał drogę za naszym Panem. Czy jest w tym coś dziwnego w całej tej sytuacji? Jakbyśmy tylko jedną kartkę wcześniej popatrzyli, to tam jest powołanie pierwszych uczniów w pierwszym rozdziale od 16. I tam jest na przykład napisane, że przechodząc obok jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i Andrzeja, jak rzucali sieć w jezioro i co się stało? Pan powiedział, pójdźcie za mną. Jak zareagowali? Poszli za Panem. Też nie trzeba było ich namawiać, prawda? Przynajmniej tak to jest przekazane. Dalej Jakuba i Jana ujrzał. Byli razem ze swoim ojcem, zostawili ojca, poszli za naszym Panem. Co takiego innego jest w tym zdarzeniu, które teraz mamy? Moi kochani, dawniej zawód rybaka, no nie było to coś szlachetnego, ale to było przyzwoite zajęcie. Nie byli to ludzie z jakiejś elity wysokiego stanu, ale to było przyzwoite zajęcie, prawda? I ci ludzie poszli za nim i myślę, że tutaj nie było nic dziwnego. Natomiast tutaj mamy trochę inną sytuację. Mamy do czynienia z celnikiem. Co to znaczy? Kto to był celnik? Myślę, że my w tej chwili mamy już też skojarzenia aktualne, kto to jest celnik, prawda? Też urzędnik. No w tej chwili, jak się otworzyły granice, też się to troszeczkę pozmieniało. Może inaczej na to patrzymy. Ale w każdym bądź razie ten zawód celnika, on nie jest postrzegany dobrze nawet do tej pory. Zdajemy sobie z tego sprawę. Oczywiście w tej chwili różnego typu przepisy, to, że jeden celnik drugiemu patrzy na ręce, że są kamery, można wszystko nagrać, sprawia, że może już teraz jest mniej korupcji, ale ona nadal występuje. I tym bardziej za czasów Pana Jezusa, gdy ktoś był celnikiem, znowuż chyba nie muszę tutaj nikogo przekonywać, że był bardzo źle postrzegany. Jak był postrzegany celnik, to też jest jeszcze taka druga sytuacja, sytuacja celnika, który się nazywa Zacheusz, uciekło mi imię, który się nazywa Zacheusz. Może przeczytajmy o Zacheuszu. Ej, moi kochani, nie zanotowałem sobie akurat, gdzie to jest napisane. Łukasz 15, przeoczyłem. Chyba nie Łukasz 15. Dziękuję. No, przeczytajmy to. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników, myślę, że też ciekawa informacja. To nie był zwykły celnik. To był zwierzchnik, ktoś wyjątkowo ważny. Zazwyczaj to tak bywa, że jeżeli ktoś jest już jakąś figurą, już ma jakieś stanowisko wyższe, no to tym bardziej to stanowisko wykorzystuje. I z tym też praktycznie, jak długie są dzieje ludzkości, to z tym mamy do czynienia i o tym wiemy. A człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Szedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem twego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Moi kochani, chcę, żebyśmy właśnie zwrócili uwagę na to, jak był pojmowany celnik. Tutaj jest wprost to napisane. A wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. I my bardzo często tak postrzegamy ludzi, zwłaszcza jeżeli wiemy na przykład, że wykonują jakąś tam rzecz, że zajmują się czymś. Moi kochani, czasami słyszę, że Zacheusz nie był taki uczciwy do końca, że Pan Jezus popatrzył na niego tak pobłażliwie, z wyrozumieniem, no bo Zacheusz musiał oddać oddać czterokrotnie tym, którym no sam się tak zaoferował. Myślę, że to jest troszeczkę inaczej. Mam wrażenie, że to, co tutaj jest napisane, pokazuje, że Zacheusz był bardzo prawym człowiekiem. On z radości, że Pan przyszedł do niego, mówi, oddaję połowę. Natomiast tam nie jest, że oddaję poczwórnie każdemu, kogo skrzywdziłem. Nie. Myślę, że ważne, żebyśmy czytali to dokładnie i tam jest napisane, czy tu jest napisane, Panie, oto połowę majątku daję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, to robi różnicę. Nie, że kogo skrzywdziłem, oddam mu, tylko jeśli kogoś skrzywdziłem. Zacheusz nie sądzi, żeby kogoś skrzywdził, ale zdaje sobie sprawę ze swojej niedoskonałości i jeżeli by tak się stało, to Panie czterokrotnie, przepraszam, to Panie czterokrotnie ja oddam. Nie chcę cudzej krzywdy. Na tym polega prawość tego człowieka. To jest bardzo prawy człowiek. Do grzesznika przyszedł. Tak postrzegali ludzie celników. I w tym jest wyjątkowość tej sytuacji. Pan Jezus robi coś na przekór opinii ogólnej, opinii ludzkiej, tradycji ludzkiej, która była w Izraelu i która myślę, że jest wszechobecna w każdym narodzie, w każdej społeczności, myślę, że i u nas. W tej chwili też są, moi kochani, takie zawody, na które źle patrzymy. No myślę, że ten celnik do tej pory, prawda? Wiemy o tym, przecież to nie jeden raz podawali w telewizji, że ktoś jest przyłapany na, no na nieuczciwości, tak to ogólnie powiedzmy. Ale są i inne zawody, bo myślę, że taki komornik, prawda? Też myślę, że jeżeli byśmy usłyszeli, że komornik tutaj przyjdzie do nas, jakbyśmy na to zareagowali, jakbyśmy go przyjęli, a może jeszcze taki, z którym mieliśmy do czynienia. Kochani, są ludzie, którzy są z przekonania nieuczciwi, ale czasami coś się zawini, nawet no nie znając przepisów, ale komornik przyjdzie. Jeżeli to wyjdzie na jaw, to komornik przyjdzie i będzie egzekwował. Moi kochani, są i inne zawody. Myślę, że zawód sędziego dla wielu może się okazywać tak na pierwszy rzut oka, że to jest w porządku, ale jak się dobrze zastanowimy nad wymiarem sprawiedliwości, nad całym sądownictwem, ile już ludzi jest pokrzywdzonych, prawda? Ile niesprawiedliwych wyroków zapada. I są to wszystko zawody, z którymi myślę, że chrześcijanin, jeżeli ma prawo wyboru, dobrze jak tego uniknie. Zawód policjanta, no może jeszcze byśmy jakiś tam wymyślili, bo wiemy, znowuż policjant, no ten, który dostanie rozkaz i będzie musiał iść bić ludzi, no bo tak jest. Oczywiście policjant, a policjant, różne są tam stanowiska, różne funkcje, ale też myślę, żeby była taka no dziwna sytuacja, gdyby ktoś, kto był po jakimś meczu, dostał od policjanta, policjant by teraz tu przyszedł, gdyby spojrzeli sobie w oczy, no jakby na siebie patrzyli. Czyli są takie zawody, na które patrzymy źle. I moi kochani, wygląda na to, że bardzo lubimy uogólniać pewne rzeczy, w związku z tym patrzymy źle na wszystkich takich ludzi. No, pozwolę sobie jeszcze na taką małą opowieść z dzieciństwa. Mój ojciec zawsze był, jak to się mówiło dawniej, prywaciarzem. Za czasów komuny być prywaciarzem to było takie nieprzyjemne. Moi kochani, pamiętam takie sytuacje, kiedy ojciec wracał do domu bardzo podminowany, bo urząd skarbowy przychodził, robił rewizję w warsztacie i bywało, że potrafił wyprowadzić człowieka z równowagi. Mało tego, była funkcjonowała taka rzecz jak domiar. Znaczy urząd skarbowy jak przyszedł do prywatnej firmy i nic nie zastał podejrzanego, nie można się było co przyczepić, to i tak dostawał domiar. Czyli na przykład jeżeli odprowadzał normalnie podatku 5 tysięcy, to w tym miesiącu miał odprowadzić 5 tysięcy i jeszcze 25. Nie wiadomo z czego. Bo jakby był złapany na jakiejś nieuczciwości, to by to się skończyło znacznie tragicznie. I moi kochani, jak wiemy o takich rzeczach, to popatrzmy, że bardzo źle patrzymy na pewne grupy ludzi. To sobie jeszcze tak pozwoliłem na ten przykład, bo od dzieciństwa zawsze miałem uraz do Urzędu Skarbowego. Właśnie już pamiętając, jak traktował ojca. Pan Jezus jednak, popatrzmy, że nie traktuje ludzi grupowo. Nie podchodzi według stereotypów, które rządzą ludźmi, ale jest zupełnie innym człowiekiem i okazuje się, że patrzy na serce. I widzi, że pomimo, iż ktoś jest celnikiem, pomimo, iż ktoś jest pogardzany, to jego prawe serce powoduje, iż mówi, ty będziesz moim narzędziem. I tak robi w przypadku Mateusza, w przypadku Lewiego, bo to jest ta sama postać. Co się dzieje dalej? No moi kochani, oj, widzę, że się rozgadałem. Wydawało mi się, że będę 20 minut mówił. Troszeczkę krócej się postaram. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. I ten fragment mówi taką następną, konkretną informację, że Lewi, że Mateusz zaprosił Pana Jezusa. Myślę, że znowu, jeżeli nam by się coś takiego przytrafiło, że Pan Jezus wyciągnąłby do nas rękę, chyba każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, chętnie byśmy ugościli. Nie wierzę, żeby znalazł się tutaj ktoś pośród nas, jedna osoba taka, która by powiedziała, nie, no ja bym Pana nie ugościł, nie przyjął. Owszem, moglibyśmy się przejmować, że nie mam co podać, że nie mam ugotowanego odpowiedniego, odpowiedniej strawy, obiadu czy czegoś. Mimo wszystko, nie wiadomo jak by było, jestem przekonany, że każdy z nas by chciał Pana ugościć. Doceniłby to, że Pan Jezus wyciągnął rękę do tego, który był pogardzany, który był otrącony przez społeczność, prawda? Bo to był kolaborant, to był ten nieuczciwy, to był ten, który się sprzedał wrogowi, bo przecież celnik to był celnik rzymski, tego narodu rzymskiego, który okupował. Jeżeli ktoś by mnie tak docenił, można by powiedzieć, wyciągnął mnie z tego bagna, na pewno chciałbym się odwdzięczyć. O takiej sytuacji już na przykład nie mamy napisane, kiedy powołuje Szymona, Andrzeja, Jakuba, Jana. Tutaj jest to, możliwe, że też gościli Pana, ale tutaj jest to zaznaczone specjalnie. Myślę, że wdzięczność Mateusza jest przeogromna. Ale następny taki ważny punkt. Mateusz nie zaprasza samego Jezusa. Mateusz nie zaprasza Jezusa i jego uczniów. Mateusz zaprasza również swoich kolegów. Inni celnicy też idą. Ale mało tego, jest i grzeszników, bo tutaj jest powiedziane, wielu bowiem było tych, którzy szli za nim, czyli inni grzesznicy. Popatrzmy, dziwny orszak. Jeden sprawiedliwy i sami grzesznicy. Prawie, że sami grzesznicy. To jest taki dziwny obraz, na który właśnie też chcę zwrócić uwagę. My, jeżeli przebywamy ze sobą, to popatrzmy, no, lubimy towarzystwo tych, którzy, no w cudzysłowie tak powiem, sprawiedliwi, prawda? No bo myśmy się nawrócili, bo staramy się dobrze postępować, bo na nas nikt źle nie patrzy, bo mamy pracę, która nas gdzieś tam lokuje. Tutaj jakaś zupełnie inna sytuacja. I ta wielka gościnność. Mateusz nie zastanawia się, czy mu starczy obiadu, moi kochani. Nie zastanawia się, czy starczy chleba. Jakże często naszym problemem jest to, że no zaprosiłbym, no ale to jest cała rodzina, to 5 osób mi tu przyjdzie, no nie jestem przygotowany, nie jestem przygotowana. To są nasze problemy. Myślę, że to jest też coś w tej naszej mentalności, co należałoby zmienić. Bardziej się liczy to serce niż nasze możliwości. Pamiętajmy o tym. Jeszcze jedną rzecz taką chciałbym tutaj nadmienić, która z tego fragmentu do mnie dość mocno przemawia. I to jest to, co jest napisane od 16 wersetu. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów, czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami. Moi kochani, to, na co w tej chwili chcę położyć akcent, to jest słowo, które mówi, widząc, że jest grzesznikami celnikami, mówili do jego uczniów. Mówili do jego uczniów. Znowuż taka nasza chyba słabość, prawda? Bardzo często mamy coś do kogoś, czegoś nie rozumiemy, a może jesteśmy skrzywdzeni przez kogoś. Co się wtedy dzieje? No, nauka Słowa Bożego jest jasna. Ona jest na przykładzie grzechu, ale myślę, że to nie tylko chodzi o grzech, ale o wszelkiego typu sprawy. Masz coś do kogoś, zgrzeszył przeciwko tobie brat, siostra, to co zrób? Idź, wyjaśnij sprawę w ilu? W 4 oczy, w 2. Prawda? Jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to nie powinienem iść, jeżeli nie rozumiem zachowania Radka, nie powinienem iść do jego brata, nie powinienem iść do jego przyjaciela, tylko powinienem iść do niego samego, prawda? A co my robimy? Jak się tak zastanowię, to chyba jedynym od tego wyjątkiem to jest ta najbliższa rodzina, że jeżeli mam coś do żony, to o, do niej zawsze pójdę, to już nie będę szukał jakiegoś czego, innego wyjścia, prawda? No do mamy, do dziecka to samo, prawda? Ale już jak chodzi o wszystkich innych, to zauważmy, że my się jakoś zmieniamy. Brakuje nam odwagi. A może jeszcze coś innego. Bo to, że brakuje odwagi, jakoś nie możemy się zdobyć na to, żeby iść bezpośrednio do osoby, której nie rozumiemy, to może być jeszcze coś innego. Bo moi kochani, faryzeusze tutaj stawiają ten zarzut. I jest to grupa osób, też nie wszyscy, ale generalnie grupa osób, którzy patrzą z zazdrością na to, co się dzieje przy Panu Jezusie. Oto ci, którzy nauczali lud, teraz stracili tą swoją pozycję, swoją ważność i możliwe, że też chcą odebrać tych uczniów Panu Jezusowi. Możliwe, że w taki podstępny sposób chcą zwrócić, no patrzcie, no przecież do kogo wy należycie? Do tego, który je z celnikami. Czasami też i lubimy robić, tak to nazwę, krecią robotę, prawda? Taką nieuczciwą. To też nasza ludzka przywara, nasza ludzka słabość, której powinniśmy się wystrzegać. Wreszcie na końcu Pan Jezus mówi, 17 werset. Jezus usłyszawszy to, zauważmy, do Pana Jezusa nie powiedzieli, ale Pan Jezus jednak usłyszał. Ja myślę, że nawet niekoniecznie fizycznie, bo Pan Jezus znał serca, wiedział, po co oni tam przychodzą, wiedział, co knują, prawda? I teraz, kiedy przychodzi, kiedy usłyszał, mówi do nich, znowuż bardzo ciekawa prawda, bardzo ciekawe zdanie, nad którym warto też się pochylić i zastanowić. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To jest bardzo ciekawe, mocne zdanie, moi kochani. I jak się tak zastanowię, na chwilę obecną, zauważmy, ci, którzy się mienili sprawiedliwymi, ci, którzy znali zakon, którzy nauczali innych, byli blisko prawa, a więc no kto? Kapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, może ktoś wysoko postanowiony, książęta, wysokie rody. Moi kochani, ile było wyjątków, żeby Pan Jezus powołał stamtąd kogoś? Chyba nie. Później będzie apostoł Paweł, który jest faryzeuszem, prawda? Nie z wykształcenia, ale z decyzji, ale to i był wykształcony i też z odpowiedniego rodu człowiek. Rzeczywiście, Pan Jezus tu mówi prawdę. Ci, których powołuje, to wszyscy są postrzegani jako grzesznicy, jako prosty lud, jako ci, którzy są daleko od Boga, którzy muszą zmienić swoje życie. Muszą zacząć sięgać do ksiąg, muszą sięgać po nauki rabinów, faryzeuszów, saduceuszów. A Pan Jezus takich niewykształconych. I co więcej, zgodnie z tym, co tutaj powiedział, rzeczywiście z tych sprawiedliwych, tak jak oni postrzegali, rozumiem sprawiedliwych, bo wierzę, że każdy z tych uczniów, każdy z apostołów był sprawiedliwym człowiekiem, prawda? Ale w tym ogólnym poglądzie to żaden z tych sprawiedliwych w oczach ludu nie został powołany przez Pana Jezusa. Co więcej, Pan Jezus na innym miejscu mówi, dziękuję Ci, Ojcze, że objawiłeś prawdę tym prostym, tym niemowlątkom, a zakryłeś przed mądrymi tego świata. To słowo, myślę, że jeszcze nas do czegoś zobowiązuje, zachęca, nakłania. Moi kochani, my chyba znowuż bardzo często lubimy przekonywać. Chcielibyśmy kogoś pozyskać właśnie z tych, których moglibyśmy nazwać sprawiedliwymi, którzy są może już dość dobrze zaznajomieni ze Słowem Bożym, którzy są już postrzegani jako prawi, tyle tylko, że są w jakiejś innej denominacji, no, żeby tak pozyskać do nas. To, co Pan Jezus tutaj naucza, to coś innego. Nie tamtych. Tych, którzy są w ogóle zagubieni. Tych, którzy może są daleko od Pana. To chyba jest naszym obowiązkiem. Albo przede wszystkim. My na ogół robimy chyba właśnie inaczej. Niech tych kilka uwag, które sobie pozwoliłem na podstawie tego fragmentu przedstawić, no będą dla nas jakąś refleksją, jakąś nauką i ostrzeżeniem. Na przykład, żeby nie traktować z racji zawodu wszystkich jednakowo, ale też i jakimś zastanowieniem, co tak naprawdę znaczy iść głosić Ewangelię. Komu? Pan Jezus mówi, że nie przyszedł do sprawiedliwych, ale do tych grzesznych. Niech te słowa będą nam drogowskazem w tym tygodniu. Chwała niech będzie Panu za Jego słowo. Amen.